Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dziś dwa tematy w audycji. Powiem o bezcennym eksponacie przekazanym do Muzeum Marynarki Wojennej, o dzienniku okrętowym ORP Dzik oraz o prelekcjach dotyczących historii Gdańska.
Porozmawiajmy o faktach.
Akademia Gdańska to cykl spotkań popularno-naukowych poświęconych historii miasta, a w studiu gościmy Dominikę Ikonnikow, organizatorkę tego cyklu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakie najbliższe odbędą się wykłady? Tylko zdradzę, że mają taki, można powiedzieć, bardzo przyziemny charakter.
Bardzo ładnie powiedziane. Przyziemny, aczkolwiek towarzyszący nam nieustannie, bowiem tegoroczna edycja dotyczy kulinariów, a konkretnie kulinariów gdańskich. Także sięgniemy poprzez wykłady, poprzez wieki do tradycji gdańskiej kuchni, do restauracji, do tego, co ją niegdyś jadano tu w mieście. Natomiast oczywiście będziemy także omawiać kuchnię przedwojenną, ale i powojenną. I najbliższy wykład poprowadzi dr Monika Milewska, znana Państwu zapewne również z twórczości pisarskiej.
I z anteny Radia Gdańsk także.
Dokładnie tak. I już zapraszam Państwa 19 marca na godzinę 18, trzecia środa miesiąca, do Kunsztu Wodnego siedziby Instytutu Kultury Miejskiej.
I będzie, podejrzewam, o kuchni PRL-u rozmawiała, bo dwie ostatnie książki tego dotyczyły.
Dokładnie tak, zgadłaś. Także tu już po części mogą się Państwo spodziewać, co usłyszą od Moniki Milewskiej. Natomiast dokładnie tytuł wykładu, który Monika Milewska przedstawiła, brzmi: mleko z kożuchem, zupa z wkładką i krewetka z kryla, czyli co jadano w gdańskiej kuchni w okresie PRL-u.
Piękny temat i jaki smakowity. A kolejne smakowite tematy?
Miesiąc po Monice Milewskiej będziemy gościć w Instytucie Kultury Miejskiej Arkadiusza Onasza, który opowie nam o swojej przygodzie kulinarnej, przygodzie życia kulinarnej, czyli od tworzenia restauracji Winnego Grona, poprzez poszukiwania jego własnego smaku, a także ścieżki kulinarnej, aż ostatecznie do gdańskiej wytwórni smaków historycznych.
Czyli będzie taka kuchnia z myszką, ale taką sprzed wieków.
Biorąc pod uwagę twórczość pana Arkadiusza, a także jego zamiłowanie do tego, czym się zajmuje, bo to jego praca to właściwie nie jest pracą, tylko zdecydowanie to jest hobby, więc ma wielkie szczęście w życiu, że tę ścieżkę kulinarną odnalazł. Jestem pewna, że będzie smakowicie, pachnąco i niezwykle ciekawie.
Aż się ciśnie na język, czy będą degustacje.
Tego akurat w pierwszym półroczu nie przewidzieliśmy, aczkolwiek faktycznie przyznam, że korciło mnie, aby jeden z wykładów poprowadzić być może właśnie dokładnie w samej restauracji, ale o tym to jeszcze cichosza. Zobaczymy, jak życie się potoczy kulinarnie.
To kolejne wykłady.
Kolejne wykłady. W maju będziemy gościć Arkadiusza Wentę, jednego ze współzałożycieli firmy Ale Browar, i on z kolei skupi się podczas swojej prelekcji na poszukiwaniu zaginionego smaku, który rozpala zmysły historyków, ale i miłośników browarnictwa gdańskiego, czyli na odnajdywaniu receptury dawnego piwa jopejskiego, które było niezwykle popularne w Gdańsku. Ta przygoda trwała kilkanaście lat i w międzyczasie Arkadiusz Wenta wraz ze wspólnikami zakładał właśnie wspomniany Ale Browar, więc jego wykład również będzie dotyczył po części, jak osiągnąć sukces w tej piwnej branży. I ostatni w tym półroczu, w czerwcu, będziemy gościć dr Agatę Bachusz z Uniwersytetu Gdańskiego, która opowie nam o zawiłościach związanych z wynajdywaniem i odtwarzaniem tradycji kulinarnych Gdańska.
Dlaczego w ogóle kulinaria są w tym półroczu takim tematem wiodącym?
W tym roku to jest 13. edycja Akademii Gdańska. Każda edycja realizowana była pod jednym konkretnym hasłem i być może ta 13. sprawiła, że poszukiwałam czegoś bardziej przyziemnego, jak to ślicznie ujęłaś na początku, czyli czegoś, co towarzyszy nam nieustannie. Czyli nie tylko skierowane tematy do osób, które interesują się historią Gdańska, ale ta kuchnia po prostu mnie w tym roku ujęła w kontekście takim, że właściwie nikt szerzej do tej pory nie sięgnął po tę tematykę zbiorczo. Stąd postanowiłam, że te wykłady przybliżą właśnie tych, którzy są z nami na co dzień, ale kryją się za szyldami różnych restauracji, barów mlecznych, czy właśnie też za książkami, które dotyczą nas tak blisko, bo przecież to są czasy nieodległe, jak Monika Milewska, która będzie opowiadać o okresie PRL-u. W związku z tym ta kuchnia jest czymś codziennym, a jednocześnie opowiemy o niej z innej strony.
I odczarowuje tą trzynastkę.
Zdecydowanie robi z niej smaczną liczbę.
A w takim razie przypomnij, jakie były wcześniej tematy poruszane, bo to jest w zasadzie co miesiąc odbywający się wykład. Podpowiem dla chętnych, że można znaleźć w internecie, trzeba tylko poszukać i można rzeczywiście zgłębić jakiś fragment historii Gdańska. Więc jakie tematy do tej pory dominowały?
Właściwie przez te lata to poruszaliśmy bardzo szeroką tematykę. Jedne z edycji, które bardzo dobrze sprzedawały się wśród publiczności i wywoływały bardzo duże zainteresowanie, była edycja Gdańsk nad wodą, woda w Gdańsku. Tu sięgnęliśmy faktycznie po tematykę związaną nie tylko z tak oczywistą rzeczą jak nasza Motława, którą wszyscy kojarzymy, ale rozmawialiśmy między innymi również o gdańskich wodociągach i to nie tych starszych z XIX wieku, ale również tych najnowszych. Była także edycja dotycząca Gdańska w fotografii. Był również Gdańsk, którego nie ma. To z kolei wykłady dotyczyły rozmowy o Gdańsku, który mógł powstać. Był w głowach architektów, na planszach projektantów, ale nigdy nie doszło do realizacji tych śmiałych zamierzeń. Bądź też poruszano wątki dotyczące tych miejsc, które już po prostu nie istnieją, których nie odzyskamy. Serdecznie Państwa zapraszamy na tegoroczną 13. edycję Akademii Gdańska. Udział w wykładach jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Wykłady odbywają się do czerwca w każdą trzecią środę miesiąca o godzinie 18 w Kunszcie Wodnym, siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej.
Bardzo dziękuję. Zapraszała na te wykłady inicjatorka, organizatorka, dobry duch tej Akademii Gdańska, Dominika Ikonnikow.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Zobacz historię.
Znów stało się głośno o jednym ze strasznych bliźniaków, czyli o polskich okrętach podwodnych walczących z Niemcami i ich sojusznikami na Morzu Śródziemnym w czasie II wojny światowej. Do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni trafił bezcenny eksponat – pierwszy dziennik okrętowy Dzika. Dokument liczący 32 strony kupił na Jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku komandor porucznik rezerwy Marek Dzierwa.
Dziennik okrętowy ORP Dzik to jest faktycznie niesamowity dokument, ponieważ w nim znajdujemy wszystkie szczegóły z życia okrętu w czasie wyjścia w morze, ale również i w porcie. Wszystkie zdarzenia, kierunki pływania, miejsce, daty zanurzenia, wynurzenia, głębokości, wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne. Wszystko to znajduje się w dzienniku zdarzeń. W tym dzienniku można znaleźć chociażby spotkanie z Katy Sark, z żaglowcem angielskim. Tam na początku, gdy wychodził z Holy Loch, właśnie spotkał się ze szkunerem, z żaglowcem Katy Sark. Te wszystkie elementy, do których okrętów brytyjskiej admiralicji cumował, jakie miejsca omijał, gdzie przebywał. To wszystko jest w tym dzienniku zdarzeń.
Jaki dokładnie okres on obejmuje?
Okręt podwodny ORP Dzik w 1941 roku rozpoczęta budowa, zakończona budowa październik, listopad 1942 rok. Polska marynarka wojenna na zachodzie po zaginięciu ORP Orła, po zatopieniu Jastrzębia właściwie został tylko ORP Wilk. Załoga z ORP Jastrzębia była właśnie wolna pod dowództwem kapitana Bolesława Romanowskiego i brytyjska admiralicja w porozumieniu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z marynarką wojenną postanowiła przekazać okręt brytyjski do wykorzystania przez polską marynarkę wojenną. W Barów powstał okręt podwodny klasy U, który w grudniu 1942 roku podniósł polską banderę. Tam było kilku oficerów, podoficerowie. Właśnie była to załoga z nieszczęśliwie zatopionego i uratowani ludzie z nieszczęśliwie zatopionego okrętu podwodnego ORP Jastrząb pod dowództwem kapitana Bolesława Romanowskiego. A dziennik, jest to pierwszy dziennik ORP Dzik, który mówi o wyjściu ze stoczni Holy Loch na jeziorze Holy Loch i wyposażeniu tego okrętu poprzez pierwszy patrol, poszczególne przejścia, aż do wyjścia i przejścia do Gibraltaru i dalej na Morze Śródziemne.
Czyli można powiedzieć, jaki dziewiczy rejs.
Tak, tu są zapisy faktycznie od przejścia ze szkockiego portu, właściwie bazy okrętów podwodnych Royal Navy w Hol Loch do Lerwicka i na Morze Norweskie. To był pierwszy rejs bojowy, ale również dogranie załogi, tej nowej załogi z nowym okrętem, bo jak wspomniałem, po roku budowy dostaliśmy właściwie okręt nówka i załoga musiała się zgrać, musiała poznać okręt i tak dalej, i tak dalej. I ten dziennik zawiera właśnie ten pierwszy patrol bojowy, gdzie potem z Lerwicka okręt przeszedł do Dundee, potem znowu z portu Dundee do Hol Loch i dalej już wyjście z Hol Loch do Gibraltaru. Dziennik pokładowy, dziennik okrętowy kończy się w zasadzie około 300 mil morskich na północny zachód od Gibraltaru. Czyli to jest dziennik okrętowy, tak jak pani wspomniała, dziewiczy. Od pierwszego wyjścia do właściwie rejonu przed Gibraltarem, gdzie zmierzą. Potem oczywiście były następne na pewno dzienniki działań bojowych, wejście do Gibraltaru i dalej na Maltę, do La Valette, gdzie była baza okrętów podwodnych polskich razem z bliźniaczym ORP Sokół, tak zwane krwawe albo straszne bliźniaki, które operowały na Morzu Śródziemnym.
Czy w tym dzienniku są jakieś zdarzenia militarne opisane, w których brał ORP Dzik?
Tutaj żadnych większych wydarzeń związanych ze spotkaniem z okrętami osi niemieckiej oczywiście nie było, a raczej typowe zanurzenia szkoleniowe i przejście do Gibraltaru. On właściwie podjął faktyczne działania bojowe już na Morzu Śródziemnym. W ogóle ta sytuacja odnalezienia tego dziennika, przekazania teraz do szerszego oglądu, myślę, że jest wspaniałą okazją, żeby przypomnieć, a właściwie może wznowić potężną historię naszych okrętów podwodnych na Morzu Śródziemnym. Historycznie wiemy o różnych kierunkach działań polskiej armii czy okrętów w czasie II wojny światowej. Natomiast złotą kartą jest działanie okrętów podwodnych naszych strasznych bliźniaków, czyli ORP Dzik i ORP Sokół na Morzu Śródziemnym. Potwierdzone zostało, że te dwa okręty zatopiły kilkanaście okrętów, statków i innych jednostek pływających. Sam Dzik, też jest potwierdzone, zatopił 8650 BRT statków niemieckich i niemieckich, włoskich, czyli statków osi. Te okręty podwodne, chociaż daleko od granic Polski, bardzo mocno przyczyniły się do zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami w czasie II wojny światowej.
Kim był dowódca Romanowski?
Wtedy kapitan jeszcze Romanowski był to naprawdę przede wszystkim wielki człowiek. Załogi i Jastrzębia, i wcześniej i Dzika bardzo szanowały swojego dowódcę, ale był to również przede wszystkim wielki podwodnik. Z wielkim wyczuciem wspaniale dowodził chociażby okrętem podwodnym ORP Dzik.
Skąd w panu takie zainteresowanie historią okrętów podwodnych?
Historia okrętów podwodnych i w ogóle los okrętów podwodnych nie jest mi obcy, ponieważ w 1982 roku rozpocząłem służbę na ORP Sokół 2, potem ORP Wilk i kilkanaście lat służyłem na okrętach podwodnych. Były to oczywiście lata młodości. Pierwszy stopień i pierwsze stanowisko oficerskie to właśnie na ORP Sokół. To zostaje w człowieku. To są najpiękniejsze lata. Oczywiście było wtedy mnóstwo pływania, mnóstwo podwodnego życia. Zostaje to do końca życia.
I wtedy jak trafi się na przykład na jarmarku Świętego Dominika na takie znalezisko, to serce aż rośnie.
Tak, od razu wiedziałem, że w tych szpargałach, tam oczywiście były całą masę innych pamiątek, zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Gdy ten dziennik wpadł w moje ręce, wiedziałem od razu, że to jest niesamowity dokument. Wspólnie z admirałem Mordelem, który jest prezesem Bractwa Okrętów Podwodnych, bo sam jestem od wielu lat członkiem Bractwa Okrętów Podwodnych, ta w ogóle myśl przekazania, troszeczkę też taka historia związana z Bractwem Okrętów Podwodnych, ten dziennik uszczegóławia historię okrętu podwodnego, nawet tą, którą możemy znaleźć w jakichś innych dokumentach, bo to jest dokument zapisany ręką podwodniaka, oficera wachtowego, od pierwszego dnia, gdzie padła komenda rzucić cumy, do, tak jak powiedziałem, do wysokości około 300 mil morskich od Gibraltaru, gdzie ten dziennik został zakończony. Mam tutaj przed sobą kopię i gdzieś na końcu tego dziennika jest zapis, że dziennik jest za okres, bo o to pani się też pytała, dokładnie od 30 stycznia 1943 roku do 21 marca 1943 roku i przebyto mil morskich 3759,8, 655 godzin, 14 minut, z czego w zanurzeniu 248 godzin, 42 minuty. Całe pierwsze najważniejszy okres życia okrętu podwodnego typu U admiralicki brytyjski, ale pod polską banderą i pod polskim dowódcą, czyli kapitanem Bolesławem Romanowskim, który sygnuje te informacje, które przed chwilą przekazałem, własnoręcznym podpisem. Oczywiście moment przekazania tego dziennika do Muzeum Marynarki Wojennej, myślę, że był to czas najwyższy, ponieważ sam dokument z racji wieku już powinien trafić do rąk specjalistów, do renowacji, odnowienia, a poza tym te informacje, które zawierają, one są cenne dla szerokiego grona ludzi. Ale jak myślę, nie ma przypadków. Ten dziennik okrętu podwodnego wypłynął w trudnych naszych czasach, myślę, bo to, co dzieje się z infrastrukturą morską, techniczną na Bałtyku, to wszystko wskazuje na to, że powinniśmy jak najszybciej posiadać okręty podwodne. Od wejścia właściwie do NATO polska marynarka wojenna została zdewastowana. Ponad 100 okrętów bojowych, może Państwo nie wiecie, ale 100 okrętów nawodnych i pomocniczych marynarki wojennej zostało do dnia dzisiejszego ponad 100 zezłomowanych i tak dalej. Około 40% stanu osobowego marynarki wojennej odeszło, więc może to jest najwyższy czas przy tych trudnych sytuacjach politycznych, gospodarczych, które dzieją się obecnie, żeby zajrzeć i zobaczyć, że ta marynarka wojenna jest bardzo istotnym rodzajem sił zbrojnych, a okręty podwodne z tak złotą kartą jak chociażby ORP Dzik na Morzu Śródziemnym jest istotną sprawą.
Warto dodać, że mamy na razie tylko jeden okręt podwodny Orzeł.
Tak, jest to dywizjon okrętów podwodnych, trzyma się na jednym okręcie podwodnym ORP Orzeł, który po wielu sytuacjach awarii technicznych wreszcie zaczął pływać i oczywiście szkolić załogę. Powinniśmy jak najszybciej uzyskać w jakikolwiek sposób 2, 3, 4 okręty podwodne, bo to jest interes naszego narodu, naszego państwa.
Dodam jeszcze, że dziennik okrętowy Dzika zostanie teraz poddany konserwacji. W przyszłości zostanie udostępniony na wystawie czasowej lub stałej w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska-Olszowy, zrealizował Maciej Bogusławski. Do usłyszenia w Strefie Historii za 2 tygodnie.
Strefa historii.